Witam Państwa, Lech Pilarski. Szkoły jeszcze przez tydzień normalnie pracują oczywiście, ale później zdalnie. Skąd taka dramatyczna decyzja? Czy w ministerstwie jest zespół, który przygotowuje specjalne programy i wymogi sprzętowe do zdalnej nauki w przyszłości? Z tą sprawą łączą się oczywiście szczepienia. Czy będą obowiązkowe dla wszystkich, czy tylko dla najbardziej zagrożonych? Zajmiemy się również naszą wschodnią polityką. To dlatego, że Putin pragnie odbudowy sowieckiej strefy wpływów w Europie, zaś Ameryka, no i tu wielki znak zapytania, jak się zachowa przy ewentualnym ruchu militarnym Rosji w stronę Ukrainy. O tym między innymi dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj w naszym programie udział biorą posłowie Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Oraz Nowej Lewicy Paweł Krutul.
Dzień dobry Państwu.
To może zaczniemy od tych szkół i od pytania do pana ministra. Skąd taka dramatyczna decyzja, że od przyszłego poniedziałku, czyli za tydzień, szkoły przechodzą na zdalne?
To jest decyzja premiera, który, jak rozumiem, po konsultacjach z Radą Medyczną funkcjonującą przy premierze uznał, że potrzebne są jakieś dodatkowe kroki, które pozwolą ograniczyć się zakres tej czwartej fali epidemii. Uznano, że wydłużenie o kilka dni tego okresu, kiedy większe grupy uczniów nie będą przychodziły do szkoły, bo przypomnę, że chodzi o ograniczenie tuż przed przerwą świąteczną i tuż po niej, ma między innymi posłużyć temu, aby ograniczyć ewentualne zachorowania osób starszych, bo przecież święta Bożego Narodzenia to święta tradycyjnie rodzinne, święta, w których spotykają się kolejne pokolenia spokrewnione ze sobą i zwłaszcza te osoby starsze, przynajmniej dotąd tak było, są bardziej narażone na ciężki przebieg choroby. Stąd decyzja, aby na kilka dni wydłużyć tę przerwę od przychodzenia do szkoły, ale jednocześnie, żeby uczniowie mogli korzystać z edukacji, tym razem jednak z edukacji zdalnej. Mamy nadzieję, że to jest tylko i wyłącznie ten krótki okres kilkudniowy. Potem wracamy do nauczania stacjonarnego i że nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, co by nie zmuszało do tego, aby ewentualnie organizować naukę na odległość na dłuższy czas.
Czy za tym pójdzie, czy ewentualnie zastanawiacie się nad przesunięciem ferii zimowych troszeczkę dalej, bardziej w stronę marca?
W tej chwili takich prac nie prowadzimy, ale tak jak mówiłem, dalsze decyzje będą zależały od przebiegu epidemii. Epidemia nauczyła nas już, że trzeba mieć kilka ewentualnych scenariuszy działań, tak aby reagować.
Nawet drugą talię gdzieś tam w kieszeni.
Tak, ma pan rację. No, dziś już trudno powiedzieć, że na pewno coś się wydarzy za kilka tygodni czy za kilka miesięcy. Proszę pamiętać o tym, że mamy co najmniej kilka możliwych scenariuszy, o których mówią eksperci. Nie wiadomo, który z tych scenariuszy ostatecznie się spełni, dlatego trzeba reagować elastycznie. Dziś zakładamy, że po Nowym Roku uczniowie po Święcie Trzech Króli, uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej, i ta nauka będzie dalej kontynuowana. Tak jest plan na dzisiaj, a co będzie za kilka tygodni, to będzie zależało od rozwoju sytuacji epidemicznej.
Teraz pytanie o komentarz w tej sprawie. Krzysztof Truskolaski, Koalicja Obywatelska.
Szanowni Państwo, no, rodzice i dzieci zostali zaskoczeni tą decyzją, że jednak wprowadzi się naukę zdalną, bo chciałbym przypomnieć, że pan minister Czarnek, minister edukacji, mówił o tym, że żadnej nauki zdalnej nie planuje się wprowadzać. I tutaj jest taki problem, że nie ma kto z tymi młodszymi dziećmi w domu zostać, bo wielu rodziców powykorzystywało już wszystkie urlopy, wszystkie dni na dzieci i będą musieli najprawdopodobniej brać urlopy bezpłatne. Ja oczywiście zgadzam się z sytuacją, że jeżeli sytuacja epidemiczna jest w tak złym stanie jak w tym momencie, to że należy jakieś ruchy podejmować, no ale jednak trzeba mieć trochę konsekwencji. Jeżeli minister edukacji mówi, że nie będzie zdalnej nauki, to jej być nie powinno, ale widać, że w ten rząd niestety nic nie planuje. I
wszystko, o ile pamiętam, to w 100% nie zarzekał się, że nie będzie.
Nie, no panie redaktorze, no pamiętamy te liczne konferencje prasowe, w których pan minister Czarnek mówił, że żadnej nauki zdalnej nie będzie wprowadzanej. No ale oczywiście, no epidemia idzie w złą stronę. Oczywiście codziennie mamy 400-500 zgonów i należy jakieś ruchy wykonać. Niestety większość ruchów, które są wykonywane przez polski rząd, są ruchami pod publiczkę, które są nieweryfikowalne. No tutaj z tą nauką zdalną oczywiście jest to konkretny ruch, ale niestety wprowadzony również chaotycznie, za późno i bez uprzedniej informacji rodziców, no przecież ktoś z tymi najmniejszymi dziećmi będzie w tych domach musiał zostać.
Tydzień na przygotowanie się jest.
Ale to panie pośle, to po pierwsze albo uznaje pan, że jednak trzeba reagować na sytuację epidemiczną i my taki ruch wykonaliśmy. Ważniejsze jest chyba jednak dbanie o zdrowie, bezpieczeństwo Polaków, a nie to, czy sprawdzają się jakieś zapowiedzi wcześniejsze. Minister Czarnek mówił, że nie zakładamy, ale jeżeli sytuacja epidemiczna nas zmusi, no to nie wykluczamy, że taka sytuacja nastąpi. Mówi pan, że bez żadnego uprzedzenia, ale przecież ta nauka zdalna pojawi się dopiero za tydzień, więc te informacje o tym, że będzie nauczanie zdalne, pojawiły się mniej więcej 2 tygodnie, czy prawie miesiąc w stosunku do tej nauki zdalnej, która będzie na początku przyszłego roku kalendarzowego. Nie jest to więc tak, że z dnia na dzień zaskakujemy rodziców, tylko z pewnym wyprzedzeniem informujemy o krokach, które rząd będzie podejmował. Ważniejsze wydaje się jednak zdrowie i bezpieczeństwo i dzieci, i zwłaszcza osób najstarszych, a nie tylko i wyłącznie, czy co do słowa, co do litery zapowiedzi ministra Czarnka zostały dotrzymane.
Tyle ad rem. Panie pośle, to pytanie do Krzysztofa Truskolaskiego. Coś jeszcze chce pan dodać do tej sprawy?
Panie redaktorze.
No to są słowa, tylko chciałbym przeciwko słowom. No.
Jak widać, rząd nie ma skoordynowanej polityki na walkę z tą pandemią.
To za chwilę jeszcze przejdziemy do...
Z dnia na dzień i tak być nie powinno. Niestety no, nie ma koordynacji między ministrem edukacji narodowej, ministrem nauki, a ministrem zdrowia, bo pan Czarnek, pan minister mówi, że jest to decyzja służb zajmujących się zwalczaniem koronawirusa i tak naprawdę nie ma on z tym nic wspólnego, więc no tak być nie powinno. Te działania powinny być skoordynowane. Oczywiście, panie pośle Piątkowski, zgadzam się, że było jakieś wyprzedzenie, ale to, że rodzice byli przygotowani na to, że nie będzie żadnych zdalnej nauki, pan minister zapewnił, że nie będzie zdalnej nauki, to jest problem taki, że większość wykorzystała już swój urlop na 2021 rok i z tymi dziećmi po prostu nie będzie miał kto
zostać.
Zgadzam się, że jeżeli jest ciężka sytuacja epidemiczna, należy podejmować pewne kroki, ale tak jak jeszcze podkreślałem przed chwilą, tak powtórzę, ten rząd nie ma strategii na walkę z koronawirusem, a wszystkie działania są robione pod publiczkę. Powinny być teraz nam maksymalnie promowane szczepienia, które niestety, jak widać w naszym kraju...
Za chwilę się sprawą szczepień zajmiemy. Jeśli pan pozwoli, to w sprawie szkół jeszcze opinia posła Pawła Krutula z Nowej Lewicy.
Panie redaktorze, drodzy państwo, według nas Lewicy ruchy rządu są pozorowane. Panie ministrze, planowanie jest ważne, ale my tego nie widzimy. Dlaczego dopiero nauczyciele i mundurowi mają być szczepieni od 1 marca?
Za chwilę, panie pośle. Na razie pytam o szkoły.
Ale nauczyciele chyba uczą nasze dzieci i chyba to jest bardzo ważne i istotne. Także nauczyciele powinny być w pierwszym rzędzie zaszczepieni w 100%. Dlatego my jako Lewica złożyliśmy projekt ustawy do pani marszałek Witek, żeby szczepienie w naszym kraju było obowiązkowe.
Jednym słowem, nie zajmujemy się szkołami, teraz zajmujemy się już szczepieniami. Właśnie, Lewica jest za obowiązkowymi szczepieniami, chociaż większość Polaków nie podziela waszej opinii.
Panie redaktorze, być może nie podziela, ale w tym tempie, jeżeli szczepienia obowiązkowe dla służb mundurowych i nauczycieli mają być od marca, to jakby nie patrzeć, to jest 80 dni i teraz przy tej umieralności, jeżeli ona nie wzrośnie, a wszystko na to wskazuje, że prognozy są, że będzie wzrastała, to nie będzie wśród nas 40 tysięcy Polaków, którzy umrą na COVID. Nie wiem, ile musi być, ilu Polaków musi umrzeć, żeby
czyli
rząd Prawa i Sprawiedliwości...
Czyli wy opowiadacie się całkowicie za obowiązkowymi szczepieniami?
Obowiązkiem szczepienia. My jako jedyny klub w parlamencie polskim jesteśmy w 100% zaszczepieni. Inne kluby nie odpowiedziały dziennikarzom, w jakim stopniu są zaszczepieni posłowie, personel. Powinniśmy zacząć od siebie, dlatego nie rozumiem tego, jeżeli wszyscy nawołujemy, żeby się szczepić, przynajmniej powinniśmy, a kluby w całości nie są zaszczepione. My jesteśmy, jako Lewica jest jedynym klubem w parlamencie,
no, który niezły
jest
100% argument daje pan teraz antyszczepionkowcom, bo będą mówić i wszystkim wątpiącym, bo będą mówić, dopóki Sejm i Senat się nie zaszczepi, to my nie będziemy.
Ale panie redaktorze, powinniśmy się zaszczepić. No, ryba psuje się od głowy. Dajmy dobry przykład. Ja nie rozumiem, dlaczego my, że reszta posłanek i posłów nie jest zaszczepionych. No, ja tego nie rozumiem.
Ryba psuje się na wysokości barków, bo tam mniej więcej zastrzyk jest.
No, być może, ale powinniśmy się tym zająć i dać dobry przykład. Ja nie widzę jakichś akcji billboardowych, oprócz takich, że paliwo w naszym kraju jest najtańsze w Unii Europejskiej, a nie widzę billboardów zachęcających do szczepienia. Nie wiem, dlaczego tak. Ja uważam, że to jest naszym priorytetem, bo codziennie według danych Ministerstwa Zdrowia umiera 500 osób dziennie umiera w naszym kraju. Czemu tego nie dostrzegamy? Dlaczego ta działalność jest pozorowana? Dlaczego minister zdrowia podczas ostatnich dwóch posiedzeń Sejmów nie znalazł chwilę czasu, żeby wystąpić z mównicy sejmowej i powiedzieć, jaki ma plan, żeby Polek i Polaków umierało coraz mniej? Nie ma takiego planu. To są wrzutki po prostu, to są wrzutki, nic konkretnego. Dlatego wystąpiliśmy z takim projektem do pani marszałek Witek. My też obrywamy za ten projekt, my mamy tego świadomość, ale życie naszych rodaków jest dla nas jest ważniejsze niż słupki poparcia. Dlatego to zrobiliśmy. Była dyskusja na klubie i 90% poparło ten projekt.
Także... Czyli wnosicie projekt o obowiązkowych szczepieniach.
Tak, i mówimy, sprawdzam, zobaczymy, jak się zachowają rządzący i partie opozycyjne.
No to teraz pytamy partię opozycyjną, Koalicja Obywatelska. To jak się zachowa wobec tego projektu Krzysztof Truskolaski?
Panie redaktorze, jak wiemy, partie opozycyjne nie mają większości w parlamencie, więc my złożyliśmy wiele różnych projektów.
No ustaw, ale wie pan, grosz do grosza i może będzie kokosza, to znaczy w tej sprawie będzie wsparcie dla obowiązkowego szczepienia.
Bez głosów partii rządzącej nie ma szans na przejście żadnego projektu w tym Sejmie, więc będzie ciężko, aby ten projekt przeforsować. Oczywiście no, Lewica ma na to jakiś pomysł, ale tutaj zanim on nie wejdzie...
No ale pytanie, czy cały klub Koalicji Obywatelskiej, wszyscy parlamentarzyści, gdy będzie głosowanie tego projektu, opowiedzą się za obowiązkowymi szczepieniami?
Nie, wydaje mi się, panie redaktorze, że to będzie oczywiście decyzja podjęta przez klub, przez władzę klubu. Na razie takiej decyzji nie ma, bo nie ma tego projektu w
agencie. A pan by się opowiedział
Sejmu.
Za?
Panie redaktorze, wydaje mi się, że powinniśmy jednak stosować zachęty, a nie przymusy. Nie jestem zwolennikiem, aby wszyscy przymusowo musieli się zaszczepić. Bardziej bym zachęcał do szczepień, bardziej bym wprowadzał jakieś zachęty dla osób, które się szczepiły, bo w tym momencie...
Wie pan, jak była czarna ospa we Wrocławiu w latach 60. bodajże, o ile sobie dobrze przypominam, to nikt się nie zajmował tego typu rozważaniami, zamknięto całe miasto. I do widzenia.
Ja, panie redaktorze, jestem zaszczepiony wszystkimi możliwymi dawkami, ale uważam, że no, są osoby, które szczepić się nie mogą. Są osoby, oczywiście, które szczepić się nie chcą. Jestem za tym, żeby zaszczepiło się jak największa liczba społeczeństwa, ale bardziej wydaje mi się, że zachęty mogą spowodować to, że...
Ale co jeszcze może... Przepraszam za takie konkretne pytanie.
Ile osób jeszcze musi umrzeć, żeby podjąć takie decyzje? Osób jeszcze musi umrzeć? Przecież każdy z nas, poseł, posłanka, senator, senatorka jeździ na pogrzeby od kilkunastu miesięcy. Ile jeszcze osób musi umrzeć?
Panie pośle, przekonywać, bo ja jestem osobą zaszczepioną i każdego, kogo spotykam, namawiam do tego, żeby się...
Ale pytam pana, dlatego, panie pośle...
Ale tych, którzy są maksymalnie antyszczepionkowcami, niczym pan nie zachęci do tego, nawet przymusem, aby się zaszczepili. I to jest problem. Jak egzekwować to prawo? Jakie kary
wprowadzić? No, ale to wie pan, to
ja
przy...
Nie są... Tego, bo niestety nie jeszcze wprowadzony jako druk sejmowy, ale jest wiele naprawdę niewiadomych, więc jeżeli pan, panie redaktorze, pyta się mnie, czy zagłosuję za tym projektem, to w tym momencie mówię, że jestem za tym, aby zachęcać ludzi do szczepienia, aby zrobić wszystko.
Pytanie do pana, jakiego rodzaju zachęty?
Aby ludzie się szczepili, a niestety rząd w tym momencie nie robi nic. A, już nie będę mówić o ostatnich wypowiedziach pana ministra Czarnka, bo one są...
Ja rozumiem, ale pytanie do pana konkretne, powtórzę je. Jakiego rodzaju zachęty jeszcze trzeba stosować, bo już były samochody, czyli loteria, różnego rodzaju są sugestie, między innymi PSL-u, żeby zapłacić 600 czy więcej złotych za szczepienie. Pytanie po co, skoro i tak wydaliśmy już miliardy złotych na szczepionki, jeszcze więcej, ponad, w mojej opinii, ponad bilion złotych na utrzymanie w dobrym stanie gospodarki i utrzymanie zatrudnienia, to jakiego rodzaju jeszcze zachęty i przekonywania Polaków warto byłoby zastosować w pana opinii?
No, panie rektorze, tych narzędzi jest wiele, między innymi ulgi podatkowe, tak? Można było o tym pomyśleć. Zbliża się za chwilę koniec roku podatkowego.
Ja rozumiem, wprowadzamy w tarczy no, covidowej zachętę w sprawie utrzymania zatrudnienia pod warunkiem, że wszyscy pracownicy zaszczepią się, wtedy pracodawca będzie mógł z tej ochrony skorzystać, czy tak?
Również, ale również, panie redaktorze, indywidualne zachęty podatkowe, więc tu też możemy nad tym...
Aha,
nad tym
zwolnienie 10% z podatków.
No nie, no ja nie chcę...
Ja rozumiem, nie, to tylko na rybkę.
Bo to można dużo powiedzieć, ale później trzeba to sfinansować. Też nie wiemy tak naprawdę, w jakim stanie jest budżet, bo nie jest w najlepszej sytuacji, ale należy na pewno te zachęty stosować, ale również, panie redaktorze, należy sprawdzać paszporty covidowe, bo niestety w tym momencie przedsiębiorcy, mówię tutaj o sklepach czy o hotelach, nie mają żadnych możliwości, aby te paszporty covidowe sprawdzać. Należy takie wprowadzić rozwiązanie, żeby te osoby, które są zaszczepione w tym momencie, no miały pełną możliwość skorzystania właśnie z tych wszystkich zachęt, które wprowadził rząd, ale nie są one zupełnie egzekwowane. Chciałbym zauważyć, jak jest we Francji czy w innych krajach, że nie wejdzie się do rejestracji bez paszportu covidowego. U nas takie coś nie jest możliwe, bo rząd po prostu się boi. Rząd boi się antyszczepionkowców, no, którzy niestety są również ich wyborcami. Ja liczę na to, panie redaktorze, że pan premier Morawiecki, pan minister Niedzielski zrobił wszystko, abyśmy jako społeczeństwo zaszczepili się w jak największym procencie, bo jak widać, szczepienia chronią. Ostatnio pan minister Kraska, pan wiceminister zdrowia mówił w Sejmie, jakie są statystyki i naprawdę te statystyki dla osób zaszczepionych wypadają bardzo dobrze, bo 90% osób, które znajduje się w szpitalach, są to osoby niezaszczepione. Niezaszczepione, panie redaktorze, więc to jest też prognostyk do tego, aby ludzie po prostu się szczepili i żeby chronili nas wszystkich.
Ale dziękuję bardzo.
Oprócz restauracji nie można też z planowaną operacją wejść do szpitala. No tak. Jeżeli nie podejmujemy radykalnych działań, to tylko będziemy proponowali, ale nic się z tym nie zmieni. Tyle, doszliśmy do ściany. Ludzie się po prostu przestali szczepić.
No tak, ale szczepień niestety nie zmieni tego, bo obowiązek szczepień nie narzuci ludziom szczepienia, bo ci, którzy się nie chcą zaszczepić, to się nie zaszczepią. A rzeczywiście o tym, co pan mówi, że wprowadzenie pewnych ograniczeń dla osób niezaszczepionych, no jest na pewno jakimś pomysłem na przyszłość, ale to zależy od rozwoju epidemii po pierwsze, po drugie, to zależy w 100% od rządu, bo my jako opozycja...
To zapytamy stronę rządową, że tak to nazwę, poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Piątkowski. Jak słyszymy, no, wszyscy są zgodni, że w gruncie rzeczy powinien być obowiązek szczepień, że szczepienia ratują życie, ale nikt nie jest w stanie podjąć decyzji. Tak, wzięliśmy te wszystkie fakty pod uwagę, wprowadzamy obowiązkowe szczepienia.
Jak państwo widzą, na razie nie ma projektu, który by wprowadzał obowiązek szczepień poza projektem
Lewicy.
Klubu Lewicy. Tak, słyszeliśmy przed chwilą na antenie, nawet największy klub opozycyjny ma wątpliwości, czy poprzeć tego typu projekt. Widać więc, że to nie jest tak, że tylko jedna partia w Polsce obawia się wprowadzenia obowiązku szczepień na tę akurat chorobę. Widać, że sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Trzeba pamiętać również o osobach, które z powodów zdrowotnych nie powinny szczepić się, stąd na pewno, gdyby był nawet obowiązek szczepień, to nie może on przymusowo objąć wszystkich 100% osób. No,
ale wtedy to... ta grupa jest mało liczna i bardzo łatwo je wyizolować, zapewnić odpowiednie dokumenty i tak dalej.
Tak, ja to rozumiem, tylko na razie no, nie ma takiego obowiązku, jak pan redaktor przytaczał statystyki, to także mieszkańcy Polski, nasi obywatele nie są zdecydowani, przekonani co do tego, że ten obowiązek szczepień powinien być wprowadzany i to wbrew sugestiom jednego z posłów nie jest to tak, że są to tylko wyborcy takiej czy innej partii, bo jak rozumiem praktycznie wyborcy każdej partii są wśród tych, którzy są przeciwko obowiązkowym szczepieniom. Zamiast tego pojawił się pomysł obowiązkowych szczepień niektórych grup zawodowych, tych, które mają kontakt z szerszymi grupami ludzi i być może to jest rzeczywiście pomysł, aby w ten sposób także ograniczyć zasięg tej choroby. Nie znamy jeszcze szczegółów tego projektu, który by taki obowiązek wprowadzał. Natomiast odsuwamy go troszkę w czasie, no bo w pierwszej kolejności chcemy doprowadzić do tego, aby z tych grup zawodowych ludzie w pierwszej kolejności zaszczepiali się dobrowolnie. Trzeba pamiętać, że i tak poziom wyszczepień wśród na przykład nauczycieli, bo to jest jedna z grup zawodowych, która ewentualnie takim obowiązkowi by podlegała, jest już powyżej 80%. Gdyby wszystkie grupy zawodowe były wyszczepione w takim procencie, to jak sądzę, nie mielibyśmy w tej chwili już problemu z tym, że trzeba ciągle namawiać, zmuszać do szczepienia, bo przeszczepili epidemiolodzy wielokrotnie już mówili, że przy poziomie 70-80% powinniśmy uzyskać tak zwaną odporność zbiorową i to powinno ułatwić walkę z chorobą. Przypomnę również państwa, w których ten poziom wyszczepień był na bardzo wysokim poziomie, choćby Izrael, który przecież przodował w szczepieniach i ten poziom był ostatecznie bardzo, bardzo wysoki, to niestety nie zachorowało rozwoju choroby i być może dlatego także i w Polsce nie ma takiego masowego przyzwolenia na masowe szczepienia. Natomiast jednocześnie dziś nie mamy tak naprawdę innej skutecznej broni przeciwko COVID-19 i każdy z nas uczestniczących w audycji, ale jak rozumiem zdecydowana większość uczestników życia politycznego, ale i także lekarzy, przypomnę, że nie wszyscy lekarze są także z obowiązkowymi szczepieniami, a większość lekarzy, większość z nas namawia do tego, aby Polacy się jednak szczepili.
My również namawiamy oczywiście tych, którzy mogą się szczepić, żeby się szczepili, bo statystyki śmiertelności są wśród chorujących na COVID bardzo, bardzo szokujące i wskazujące na temat kierunku, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. To zmieniamy temat, jeśli panowie proponują. Tak przynajmniej zrozumiałem tę kropkę, która zapadła po zakończeniu ostatniego zdania w sprawie szczepionek. To proponuję, byśmy się teraz zajęli polityką międzynarodową. Odbyły się rozmowy Biden-Putin. Putin no, określił jasno, że chce jednak, aby przywrócić sowiecką strefę wpływów. Chce decydować o tym, gdzie będzie Ukraina, gdzie będzie Gruzja i słusznie Jens Stoltenberg, szef NATO, powiedział, że tę decyzję jednak podejmuje 30 państw członków NATO, a nie jeden prezydent Putin na Kremlu. Jak panowie komentują tę całą sytuację, bo rozmowy toczą się jakby gdzieś ponad nami. I nawet ta czwórka państw europejskich zaproszonych do rozmów z Putinem też nie obejmuje przedstawicieli państw Europy Środkowo-Wschodniej, która ta część Europy była kiedyś w sowieckiej strefie wpływów. Jak panowie to komentują? Paweł Krutul.
Proszę Państwa, no przykre to jest, tak jak pan redaktor powiedział, że wszystko się dzieje nad naszymi głowami. Prezydent Macron, pani kanclerz Merkel, prezydent Biden, prezydent Ukrainy, i przy każdym ze stołów nie ma naszego prezydenta, czy też premiera. Mi osobiście...
Ale innych przedstawicieli państw Europy Środkowo-Wschodniej również nie ma.
Bądźmy szczerzy. Ale nie skończyłem zdania, a problem ze wschodnią granicą Unii Europejskiej to my mamy bezpośrednio województwo podlaskie, gdzie mieszkamy, żyjemy na co dzień. Także uważam, że to jest wielki błąd naszych ministrów, że po prostu nas tam nie ma. To mnie smuci. Wiadomo, że prezydent Putin zrobi wszystko, żeby odbudować swoje obszary, jeżeli chodzi o były postsowieckie republiki, i tutaj pierwszą z brzegu jest Ukraina. I dzięki temu, że Biden i ci wcześniej, o których mówiłem, Macron i pani kanclerz Merkel, która już ustąpiła, rozmawiali, to zostało to wyhamowane również na granicy. Jeżeli chodzi o napór na zieloną granicę, jest tego zdecydowanie mniej, chociaż dalej te przypadki nielegalnego przekroczenia granicy się pojawiają. Ja uważam, że powinniśmy tutaj więcej rozmawiać wspólnie. Prezydent Duda powinien z tymi przywódcami bezpośrednio się spotkać, nie na rozmowie, nie na wideo rozmowie, tylko w cztery oczy i omówić sprawy, jak się mają, mając wiedzę, jeżeli chodzi o materiały operacyjne, jak służby białoruskie działają na długości całej naszej granicy, i powinny być te fakty przedstawione. Ja już w poprzedniej audycji stwierdziłem, że zrobiliśmy błąd, nie wciągając tego wcześniej, nie umiędzynarodowiając tego problemu z granicą wschodnią, że Unia Europejska powinna sfinansować te ogrodzenie płot, a my te środki moglibyśmy przeznaczyć, jako że reprezentuję Komisję Obrony Narodowej, na przykład na zakup okrętu podwodnego, bo po pierwszy raz po II wojnie światowej Polska nie dysponuje żadnym okrętem podwodnym na Bałtyku, a Federacja Rosyjska, Flota Bałtycka ma 3, a w przyszłym roku 4. Także to moglibyśmy dwie pieczenie na jednym ogniu.
Ale po co większe pieniądze, jak, panie pośle, nie możemy się zdecydować na ofertę, czy weźmiemy ofertę niemiecką, czy szwedzką, czy francuską?
Panie redaktorze, ten temat już jest od półtorej roku, czy będziemy to pomostowo, czy będziemy leasingowali, ale te środki, które są przeznaczone, 1 615 000 000, na pewno by sfinansowały w dużej mierze nawet zakup takiego okrętu. To by było gdzieś 80-75% ceny za gotówkę. Także bylibyśmy w grze.
A pan osobiście jest za szwedzką propozycją, niemiecką, panie czy francuską, bądź włoską nawet?
Panie dyrektorze, ja z każdej z dziedzin bym wysłuchał tutaj marynarzy, podwodniaków, gdzie wpompowaliśmy w nich miliony złotych na wyszkolenie, a oni teraz siedzą w domach, bo nie mają na czym pływać. Oni powinni zadecydować. Morze Bałtyckie jest płytkim morzem i okręt podwodny musi mieć specyficzne uwarunkowania i możliwości. Oni powinni zadecydować, jakie ma uzbrojenie, jakie rakiety, jakiego zasięgu. Powinni zadecydować o tym podwodniacy.
No to już na marginesie osobny temat. Wrócimy kiedyś w audycji do niego. Pytanie do pana posła Dariusza Piątkowskiego. To jak w sferach rządowych dyskutowane są te kwestie i oceniane starań Putina o przywrócenie sowieckiej strefy wpływów? Rozmawiamy dzisiaj, 13 grudnia, w 40. rocznicę stanu wojennego, wprowadzania stanu wojennego. No i to wszystko brzmi jak takie swoiste déjà vu.
Ja po pierwsze wyraźnie chcę przypomnieć, że akurat Prawo i Sprawiedliwość było jedynym ugrupowaniem spośród tych, które dziś reprezentowane są w naszej audycji, które od wielu lat mówiło już o zagrożeniu ze strony Rosji. To swego czasu Donald Tusk zawierał nowe otwarcie z Putinem. Była mowa w Moskwie o tym, że Donald Tusk jest członkiem Moskwy w Warszawie. Dzięki temu będą dobre relacje. Przypomnę słynne spotkanie na Molo w Sopocie, gdzie ówczesny premier Donald Tusk rozmawiał z Putinem i o nowym otwarciu w relacjach polsko-rosyjskich. Przypomnę także tak zwaną Białą Księgę wydaną za prezydentury Komorowskiego, gdzie eksperci związani z Platformą Obywatelską mówili o tym, że Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej nie grozi żadna wojna, a kilka miesięcy później Rosja dokonała agresji na Ukrainę. świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński już w roku 2008 wskazywał na niebezpieczeństwo ekspansji rosyjskiej i politycy z naszego obozu na to niebezpieczeństwo wskazują od wielu lat. Otwarcie mówiliśmy o tym, że Rosja próbuje odbudować swoją strefę wpływów po takim okresie przejściowym, kiedy państwo rosyjskie, można powiedzieć, przeżywało coś w rodzaju takiej współczesnej smuty po rozpadzie Związku Sowieckiego. Rosja stopniowo próbuje odbudowywać swoją strefę wpływów. To, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, niestety jest także fragmentem także tej polityki neoimperialnej państwa rosyjskiego. Oczywistym jest, że Polska w związku z tym powinna przede wszystkim stawiać na NATO. Jesteśmy za aktywnym uczestnictwem naszego państwa w tym sojuszu polityczno-militarnym i stąd zabieganie kilka lat wcześniej o chociażby obecność wojsk amerykańskich na terytorium Polski, bo to daje szansę na większe bezpieczeństwo, ale także rozbudowa polskich sił zbrojnych. Ustawa o obronie ojczyzny, którą niedawno prezentował pan premier Jarosław Kaczyński, wyraźnie wskazuje na to, że Polska potrzebuje wzmocnienia sił zbrojnych, znacznie większych wydatków, rozbudowy armii, aby być gotowym na ewentualną agresję także ze strony Rosji.
Ale pytanie również, panie ministrze. Panie ministrze, ale pytanie również o granicę tychże wydatków. Przed II wojną światową wydawaliśmy 40% budżetu na armię i, no, i jak się to skończyło, tak się skończyło. Pytanie, przypomnę, jak zabrzmiało.
No, ale czy to oznacza, że mamy, nie wiem, rozbroić się i czekać
nie,
na to,
nie, no, ale mamy na przykład, powinniśmy
to
może bardziej dbać.
Zgadzamy się na to, że potrzebny jest wzrost wydatków na obronność, bo taka jest sytuacja międzynarodowa. Ona zmusza nas wręcz do tego, aby te wydatki podnieść.
Ale powinniśmy dbać o rezerwy, powinniśmy wydawać więcej pieniędzy na przeszkolenie, zacząć rozmawiać na przykład o poborze obowiązkowym.
Panie ministrze, pieniądze to nie wszystko. My nie mamy personelu, ale my nie mamy...
Zwiększeniu kadrowym.
Ale... Panie ministrze, mamy na tą chwilę około 900 czołgów. Nie mamy obsad do tych czołgów. Już nie mówię o jakości tych czołgów, nie mówię o remoncie tych czołgów. Bumar został zaorany za pancerny zakład przez 2 lata, przez Prawo i Sprawiedliwość.
Ale panie pośle, pan mówił o jednym okręcie podwodnym,
panie pośle, pytanie...
Zamówiliśmy bez przetargu F-35 i nie mamy do obsadzenia pilotów do tego.
Ale spokojnie, panie pośle.
Nie, tu nie ma co być spokojnie. Panie, na granicy
prośba do pana posła Pawła Krutula.
To nie ma spokojnie.
Prosiłbym, żeby pan łaskawie zechciał wysłuchać także drugiej strony. Rozumiem, że ma pan inne poglądy. Dlatego jest pan w innej partii politycznej niż ja.
Panie pośle, pytanie...
Bezpieczeństwo nas powinno łączyć.
Tak jest. Ale panie pośle, no proszę dać szansę wypowiedzieć się z nieco innym punktem widzenia. Jeszcze raz powtórzę, dlatego potrzebne są zwiększone wydatki na obronność, gdyż sytuacja polityczna wokół nas niestety niekorzystnie się zmienia. Żądając czy oczekując od naszych sojuszników pomocy w przypadku ewentualnego konfliktu czy zwiększonego zagrożenia, nie możemy jednocześnie nie podnosić własnych wydatków na obronność. Wydaje się to oczywiste. To dlatego także zamawiamy nowoczesne samoloty czy nowoczesne czołgi, bo te czołgi, które pochodzą jeszcze z lat 90., no nie spełniają dziś wymogów nowoczesnego pola walki. My rozpoczynamy dopiero rozmowy tak naprawdę o finalizacji tych kontraktów i jak rozumiem wraz z zanim rozpoczną się dostawy zarówno samolotów, jak i czołgów, to polskie załogi będą przeszkolone tak, aby ten sprzęt mógł być eksploatowany. Rozmawiamy także chociażby o serwisowaniu, aby to serwisowanie mogło odbywać się w Polsce, a więc zgodnie z regułami wszystko się odbywa. Sytuacja niestety dla nas i nie tylko dla Polski, to trzeba wyraźnie powiedzieć, także dla innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, także dla państw nadbałtyckich jest groźna i to między innymi łączy w tej chwili Polskę z innymi państwami tej części Europy. Jest jeden element, z którym się z panem zgadzam. Absolutnie rozmowy dotyczące tego, co dzieje się w naszej części Europy, nie powinny się odbywać ponad naszymi głowami. Mówiliśmy o tym już wiele miesięcy temu, gdy rozstrzygnięta została rywalizacja o prezydenturę w Stanach Zjednoczonych, że wybór nowego prezydenta dla naszej części świata nie jest najlepszy i dziś niestety Joe Biden potwierdza nasze zastrzeżenia.
Co zrobić? Prośba do pana posła Pawła Krutula. Sporo pan już dzisiaj zdań powiedział, to bo ja jeszcze muszę zapytać posła Krzysztofa Truskolaskiego o opinię w tej sprawie. Tylko krótkie pytanie jeszcze do pana ministra. Co zrobić, żeby właśnie ta środkowo-wschodnia dziewiątka miała pewność, że nikt bez jej opinii, bez jej zdania nie zawrze żadnego porozumienia z Rosją?
Temu służy to porozumienie dziewiątki, rozmowy w ramach tak zwanego Trójmorza. To dlatego tę inicjatywę rozwijamy od kilku lat, aby mówić szerszym głosem, bo mamy nadzieję, że opinia przywódców kilku państw europejskich z tej części naszego kontynentu będzie już trudniejsza do zlekceważenia niż głos tylko jednego państwa.
Dziękuję bardzo. I teraz, no właśnie, jak ocenia tę sytuację Koalicja Obywatelska, poseł Krzysztof Truskolaski?
Panie redaktorze, no, ciężko się odnieść merytorycznie do wypowiedzi pana.
Ja nie chcę, żeby się pan odnosił merytorycznie do wypowiedzi pana posła, tylko proszę pana o ocenę tej sytuacji z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej, opinii, jakie w waszym środowisku funkcjonują.
Który, panie redaktorze, jeżeli mógłbym pan nie przerywać, bym był bardzo wdzięczny.
Będę.
Do posła Kęstowskiego, który zrzuca całą odpowiedzialność za politykę międzynarodową na Donalda Tuska. No wiem, że wszystko co złe to jest wina Tuska. Przyzwyczailiśmy się już do tego, ale chciałbym przypomnieć, że pan premier Tusk nie jest już premierem od ponad 7 lat, a od 6 lat rządzicie wy. I rzeczywiście ta nasza polityka międzynarodowa jest w stanie krytycznym i nie dość, że służba zdrowia wymaga uzdrowienia, to politykę zagraniczną można porównać, że nasza polska polityka zagraniczna jest pod respiratorem.
No ale w pana opinii pytanie.
W bardzo kiepskiej kondycji. Jedynym naszym sojusznikiem jest pan Orban, pani Le Pen i pan Salvini. Ja chciałbym przypomnieć, że pani Le Pen jeszcze niedawno była i brylowała w Warszawie, a mówiła o tym, że Ukraina należy do sfery wpływów Rosji. Przecież to jest skandal, że taką osobę w ogóle zaprasza się do Polski, że gości się ją, że organizuje się z nią jakiś wyimaginowany szczyt. Powinniście od razu tą panią wyprosić z naszego kraju, jeżeli ona uważa, że Ukraina należy do sfery wpływów Rosji. Należy jak najszybciej się odciąć od tej pani. Należy jak najszybciej powiedzieć, że Rosja... Panie ministrze, nie przeszkadzałem panu, że Rosja szkodzi Ukrainie, że Rosja nie powinna być na Krymie, a wy zapraszacie osobę, która opowiada takie brednie. Ja jestem po prostu zażenowany.
Panie pośle, to pytanie do pana posła Krzysztofa Truskolaskiego. Pytam pana o wasz pomysł, bo... No, gdybyście byli teraz przy sterze rządowym, to jakie decyzje podjęlibyście, żeby nie doszło do takiej sytuacji, iż Stany Zjednoczone z Rosją przy współudziale niektórych państw europejskich będą decydować o europejskiej sytuacji geopolitycznej ponad naszymi głowami, nie tylko Polski, ale także pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej? Co wy macie w zanadrzu propozycji?
Taka sytuacja w latach 2007-2015 nie miała miejsca, bo partnerzy europejscy, partnerzy ze Stanów Zjednoczonych traktowali nas na równi i wszystkie decyzje były również omawiane z naszymi ministrami spraw zagranicznych, panem prezydentem czy panem premierem. No teraz
jak reagować na atak Rosji na Ukrainę?
traktowano jako problem, a nie jako partner. I tutaj mamy ogromny problem, panie redaktorze. Co my byśmy zrobili? My byśmy po prostu rozmawiali z panem prezydentem Bidenem, a nie obrażali go na każdym kroku. No jeżeli ważni politycy PiS-u w trakcie kampanii wyborczej w USA mówili, że źle by się stało, gdyby Biden został prezydentem, no to jak on ma się do nas odnosić? Znaczy to zero dyplomacji zostało pokazane. I tak jak
on
mówię,
był wtedy kandydatem. Jak jest prezydentem, to powinien się odnosić jak prezydent.
My byśmy rozmawiali z panem prezydentem Bidenem. My byśmy szukali rozwiązań. Byśmy rozmawiali z innymi państwami europejskimi, żeby nie było tak, że Rosja robi co chce. Zresztą te kroki Putina są trochę odwróceniem uwagi od spraw Białorusi, od tego, co się dzieje na naszej wschodniej granicy, bo chciałbym przypomnieć, że nadal mamy tam konflikt i tak naprawdę już świat o tym powoli zapomina, a my jako Polska powinniśmy cały czas mówić o tym, że bronimy wschodniej granicy Unii Europejskiej, że robimy wszystko, aby ta wschodnia granica Unii Europejskiej była szczelna. A o tym powoli już się zapomina. I tak jak powiedział pan poseł Krutul, tu się w pełni zgadzam. My już dawno powinniśmy umiędzynarodowić ten konflikt. Wojska Unii Europejskiej powinny już być na naszej wschodniej granicy. Frontex, Straż Graniczna Unii Europejskiej również powinna nas wspomóc. My powinniśmy z naszymi partnerami współpracować, powinniśmy z nimi rozmawiać, a nie robić wszystko samemu. Niestety, jak wykonuje się takie kroki, jak spotkanie z panią Le Pen czy z panem Salvinim, to się tak kończy, że z Polski nikt do tego stołu nie zaprasza.
Dziękuję bardzo.
Ja tylko przypomnę, że na razie Unia Europejska nie ma swojej armii, wbrew temu, co pan mówił, panie pośle.
Ale kraje poszczególne mają, panie
pośle. Panie pośle, proszę.
Dobrze. Już musimy kończyć.
Państwo sojusznicy pańskiej partii próbują prowadzić tę politykę pod naszymi głowami. Natomiast spotkania z oficjalnie działającymi i legalnie działającymi partiami politycznymi w różnych częściach Europy i mających swoją reprezentację w Parlamencie Europejskim są czymś naturalnym, chyba że chcę wam powiedzieć, czy chcecie zdelegalizować.
Jeżeli rozmawia się z osobą, która
ale tak, mówi wprost, że Ukraina zrozumieć to.
Dziękuję bardzo.
To zupełnie skandaliczne słowa. Nie powinien premier
proszę panów, nic nie rozumiemy.
Skandal. Jeżeli mówicie, że jesteście antyputinowcami, no to powinniście
panie
pokazać
proszę, spotkać się z panią, która szansę uznać, że inni mogą nieco inaczej patrzeć na pewne problemy niż pan.
Dziękuję bardzo za spotkanie. Naszymi gośćmi byli dzisiaj posłowie PiS, Dariusz Piątkowski. Dziękuję.
Prawo i Sprawiedliwość, Dariusz Piątkowski. Prawo i Sprawiedliwość. Spotkanie wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Bo być
też
może
wszystkiego najlepszego. Kłaniam się. Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Truskolaski.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i też, jeżeli byśmy się nie słyszeli, to też wszystkiego najlepszego
na z
okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Dziękuję. I Paweł Krutul, Nowa Lewica.
Drodzy państwo, apeluję, szczepmy się i zarazem wykorzystując ten moment wesołych, zdrowych i spokojnych świąt.
Ja również dziękuję i święta przed nami, też zdrowych i wesołych świąt naszym gościom ze sceny politycznej, którzy no, są naszymi gośćmi na antenie Radia Białystok co poniedziałek. Kłaniam się, do usłyszenia. Lech Pilarski.